Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulecinski, witam Państwa. W dzisiejszej naszej audycji wrócimy do Dąbrowszczaków. Właściwie też do pewnego stopnia wrócimy zarówno do wojny w Hiszpanii, tego wszystkiego, co zdarzyło się tam, ale też tego wszystkiego, co zdarzyło się z Dąbrowszczakami po wojnie. Czyli trochę porozmawiamy o tych ludziach, którzy odegrali potem w historii, no na przykład Polski Ludowej, ważną rolę. Doktor Daniel Czerwiński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Koordynował pan taką dużą sesję na temat Dąbrowszczaków, która odbywała się w ostatnich dniach czerwca tu w Gdańsku.
Tak, w Muzeum II Wojny Światowej od 26 do 28 czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, w której wzięło udział blisko 40 naukowców z Polski, ale też z Hiszpanii, Rosji, Niemiec. Podczas tej konferencji mieliśmy okazję przedyskutować wiele tematów związanych nie tylko z samą wojną domową w Hiszpanii, bo takie było od samego początku założenie, że Dąbrowszczacy to nie tylko wojna domowa w Hiszpanii, ale też oni nie zakończyli swojej kary po tym momencie, kiedy wyjechali w Hiszpanię, ale działali nadal. Dlatego też konferencja miała pod tytuł Wojna domowa, II wojna światowa, PRL.
No tak, no ale tutaj mamy do czynienia jakby z kilkoma wątkami. Zresztą ta konferencja nawet rozbita była na te takie panele, bo z jednej strony, ja przypomnę, że w jednej z mojej audycji rozmawiałem z profesorem Berentem na temat Dąbrowszczaków i wtedy mówiliśmy o dwóch aspektach. Znaczy trochę o symptomach polskiego komunizmu, bo to on werbował tak naprawdę tych Dąbrowszczaków często, a z drugiej strony rozmawialiśmy jednak o ocenie wojny domowej w Hiszpanii. A mamy, jak mnie się wydaje, co najmniej kilka wątków związanych z i Dąbrowszczakami, i z wojną domową w Hiszpanii. To jest oczywiście płaszczyzna ta prosta, wewnątrzhiszpańska. Mamy do czynienia no, z czymś takim, co Anthony Beaver nazwał pierwsze starcie totalitaryzmów, czyli ta wojna Hiszpanii jako taki preludium do II wojny światowej i do późniejszej, od 1941 roku, konfrontacji pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a stalinowską Rosją. Co do tego nie ma wątpliwości, że mamy tam kilka takich rzeczy, które trochę nas jakby przygotowują na to, jak potem się będzie odbywała ta II wojna światowa. No jest to rodzaj wielkiej próby generalnej. Mamy ten udział ochotników w wojnie w Hiszpanii, który moim zdaniem jest też niezmiernie ciekawy, bo ci ochotnicy stanowią szerokie dość spektrum, oczywiście z pewnym przesunięciem akcentu w stronę komunizmu i bardzo daleko idącej skrajnej lewicy, no ale też mamy bardzo różnych tych ochotników, nie tylko takich. No i wreszcie mamy ten wątek polski, czyli samych Dąbrowszczaków, no i ich późniejsze losy w Polsce Ludowej, czy też rolę, którą w tej Polsce Ludowej, trochę powołując się na ten epizod hiszpański, odgrywają. Moim zdaniem ta kwestia powoływania się jest pewnie kluczowa dlatego, że możemy mówić o tym zjawisku. No ale w takim razie zacznijmy od tej wojny w Hiszpanii. Ocena wojny w Hiszpanii to oczywiście jest rzecz bardzo skomplikowana. Jest to klasyczny przykład, jednak sobie nie powiedzieć, wojny domowej, w której bardzo wiele przyczyn wewnętrznych, wewnątrz hiszpańskich odegrało rolę podstawową. I o tym też trochę na konferencji żeście mówili.
Tak, konferencja rozpoczęła się od wystąpienia doktora Pablo de la Fuente de Pablo obecnie z Uniwersytetu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawił temat II Republiki, tego co działo się w Hiszpanii od 1931 roku, kiedy powstała Republika do momentu, kiedy wybuchła wojna w 1936 roku. Dr de la Fuente przedstawił te czynniki wewnętrzne, które doprowadziły do wojny i do tego, że pojawiła się ta międzynarodowa interwencja, bo tak jak pan redaktor wspomniał, tutaj wojna domowa w Hiszpanii to oczywiście jest preludium do tego, co stało się później, do tej II wojny światowej. Mieliśmy tam poligon doświadczalny dla wojsk niemieckich, ale też dla wojsk sowieckich, które testowały w Hiszpanii już różnego rodzaju broń, więc tutaj jest to naprawdę temat, który wiąże się bardzo ściśle z tym, co stało się po 1939 roku z wojną światową. Natomiast na konferencji mówiliśmy właśnie o tych czynnikach wewnętrznych w Hiszpanii, o tym, w jaki sposób Druga Republika starała się likwidować swoich przeciwników politycznych. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że w okresie, kiedy w Hiszpanią rządzili republikanie, w tym okresie dochodziło do licznych aktów dewastacji i profanacji relacji kościołów, co podkreślili nasi referenci. Także już później, w okresie, kiedy trwała wojna domowa, tego typu sytuacje występowały również ze strony wojsk dowodzonych przez generała Franco, co również zostało podkreślone.
Ja odnoszę wrażenie, że sporo żeśmy o tym rozmawiali z profesorem Berendtem, choć pozostaliśmy na swoich stanowiskach. Ja byłem jednak bardziej usprawiedliwiałem stronę republikańską. Profesor Berendt mówił o czynnikach, które doprowadziły wielu uczciwych ludzi do tego, że znaleźli się raczej w obozie Franco, tak bym to powiedział. Czy też może inaczej mówiło jednak terrorze ze strony lewicy, który w dużym stopniu wywołał sam konflikt domowy. Myślę, że tego nie rozstrzygniemy i pewnie nie chcę, żebyśmy koncentrowali się też na tym. No ale ważna jest ta interwencja zewnętrzna i jej wpływ na historię hiszpańską. Ona jest moim zdaniem też bardzo pouczająca dla tego, co zdarzyło się w Europie po roku 1939, bo mamy do czynienia z sytuacją, w której w obozie republikańskim wpływy sowieckie zaczynają prowadzić do takiej sytuacji, w której to dochodzi do często nawet orężnej i krwawej rozprawy z przeciwnikami politycznymi, do aresztowań i do atakowania przeciwników z tego samego obozu politycznego, czyli obozu Republiki, które pokazują, jaki jest los w cudzysłowie często demokratów, czy też innej lewicy, w sytuacji, w której w konflikt miesza się ten komunizm w odmianie stalinowskiej czy sowieckiej.
No tak, no i podczas naszej konferencji, która nawiasem mówiąc jest dostępna w internecie, także każdy zainteresowany może sobie zobaczyć wszystkie panele w internecie.
Do czego zapraszamy.
Dokładnie. Doszło do dosyć burzliwej dyskusji pomiędzy naszymi referentami już w pierwszym panelu, którzy właśnie starali się odnośnie oceny samej wojny domowej i samego punktu widzenia odnośnie tego, w jaki sposób, jakie były przyczyny wojny domowej i w jaki sposób ona przebiegała. Ale to już tak naprawdę jest bardziej dla zainteresowanych, czy też właśnie dla zainteresowanych słuchaczy. Natomiast wracając do tego, o czym wspomniał pan redaktor, ten system komunistyczny, który zaczynał przeważać po stronie republikańskiej, moim zdaniem klasycznym przykładem tego, że on zyskiwał coraz to większe znaczenie i coraz to większą rolę odgrywał wśród tych rządów komunistycznych, wśród tych rządów lewicowych, było to, co stało się z anarchistami. To, w jaki sposób został zlikwidowany POUM, został zamordowany jego lider. Tak? Działacze POUM-u zostali zlikwidowani nie tylko przez służby sowieckie, ale też przez działające przy rządzie republikańskim, można powiedzieć, siły bezpieczeństwa, wzorowane na NKWD. No tutaj nie ma w ogóle wątpliwości. Tak? Jeśli spojrzymy na literaturę, która tego typu działania opisuje, to wprost jest tam napisane, że to byli ludzie, którzy zostali przesłani przez Moskwę. Ale też spójrzmy na Orwella. Tak? To jest człowiek, który widział to od podszewki, tak? Który sam to przeszedł i on doskonale wiedział, w jaki sposób działała właśnie ta organizacja komunistyczna w Republice Hiszpańskiej, która zyskując na znaczeniu, zaczęła powoli eliminować swoich przeciwników.
No tak, ale tutaj mamy do czynienia też trochę z dwiema legendami. Ja ją nazwałbym legendą Orwella i legendą Hemingwaya, czyli z jednej strony taką narracją człowieka, który właśnie w Hiszpanii stracił złudzenia wobec komunizmu, i człowieka, który zachował wiele złudzeń wobec lewicy i komunizmu właśnie poprzez to doświadczenie hiszpańskie. Odnoszę takie wrażenie, że w popkulturze, w literaturze, w takiej tradycji inteligenckiej zachodniej Europy te dwie narracje się przeplatają i trwają właściwie do dzisiejszego dnia.
Tak, i to jest właśnie tak naprawdę wpływ długie trwanie tej wojny domowej w Hiszpanii tak naprawdę, które odbija się nie tylko na naukach historycznych, gdzie nadal trwają dyskusje odnośnie chociażby liczby ofiar hiszpańskiej wojny domowej, czy członków, czy chociażby liczby ochotników, którzy brali udział w hiszpańskiej wojnie domowej, ale też patrząc na to z szerszej perspektywy właśnie odnośnie samej oceny wojny domowej, tego, czy Orwell faktycznie zobaczył to zło, które jest związane z komunizmem i które wiąże się z tym, co tam się stało i później pod tym, chociażby pod tym wpływem napisał rok 1984. Czy to jednak Hemingway, który tworząc nieco idylliczną tak naprawdę wizję tej hiszpańskiej wojny domowej, wywarł duży wpływ na społeczeństwo zachodnie, co tak naprawdę ma swoje konotacje do dzisiaj, tak? I do dzisiaj mówiąc, rozmawiając na Zachodzie o hiszpańskiej wojnie domowej, ścierają się różne narracje i to nie tylko w samej Hiszpanii, ale też w innych krajach.
No tak, ale z drugiej strony ja myślę, że tutaj możemy po pierwsze ustalić, że z całą pewnością powody, dla których do Hiszpanii po stronie Republiki walczący różnego rodzaju ochotnicy wyruszali, to powody, dla których oni tam wyruszali, były po prostu bardzo różne. I one też trochę są tą mapą tych późniejszych tradycji. Mamy z całą pewnością komunistów, którzy werbują swoich członków, ale też osoby jedynie wciągane poprzez komunistów do tego udziału w tej wojnie. I mamy do czynienia z całą masą ludzi o demokratycznych tak zwanych poglądach, miłośników wolnego, demokratycznego świata, którzy wyruszają do tej Hiszpanii. Różne rzeczy tam oglądają, z różnymi narracjami z tej Hiszpanii wracają i tak naprawdę to, co zapamiętali z tej wojny, no wpływa tak naprawdę na tą jeszcze wciąż trwającą opowieść o wojnie w Hiszpanii. Już nawet nie mówię o tej drugiej stronie, nie mówię o Niemcach, o Włochach, o ochotnikach, jakby to powiedzieć, Mussoliniego, czyli mówiąc najkrócej czarnych koszulach, ale tylko patrząc na tą demokratyczną część świata, to z całą pewnością mamy do czynienia od razu jakby z tymi co najmniej dwiema grupami, czyli tymi komunistami, którzy wyruszają tam trochę na rozkaz swojej partii i mamy do czynienia z całą masą ludzi, którzy wyruszają tam po prostu z powodów humanitarnych.
Tak, tutaj trzeba wspominać o tym, w jaki sposób wyglądała akcja werbunkowa do brygad. Tam naprawdę trafiło wielu ludzi, którzy byli idealistami i chcieli rzeczywiście walczyć z faszyzmem. Natomiast ja bym podkreślił inną rzecz. Tak naprawdę wyszedł od źródła inspiracji brygad międzynarodowych, od tego, gdzie pojawiła się ta idea i kto wpadł na pomysł, aby te brygady zorganizować. Tutaj mamy niewątpliwie niebagatelną rolę Kominternu. To przecież tak naprawdę sterowana przez Moskwę międzynarodówka komunistyczna doprowadziła do powstania brygad międzynarodowych. Francuska partia komunistyczna, która otrzymała rolę, aby zorganizować brygady, przejęła rolę sterowniczą, jeśli chodzi o, tak naprawdę przejęła rolę kierowniczą, jeśli chodzi o organizację brygad międzynarodowych. Czołowy działacz francuskiej partii komunistycznej, André Marty, który miał za sobą, patrząc przez pryzmat Moskwy, bardzo piękną kartę, kiedy buntował się w 1919 roku w Odessie i kiedy starał się nie dopuścić do francuskiej interwencji. Więc tutaj ta rola kierownicza komunistów, którzy niejednokrotnie bardzo cynicznie wykorzystali masę osób, która chciała rzeczywiście walczyć z faszyzmem, jest nie do przecenienia.
No to dobrze, to w takim razie wróćmy do tych polskich ochotników, czyli do późniejszych dąbrowszczaków. Duża część to są sympatycy lewicy komunizmu lub związkowcy polskiego pochodzenia, którzy werbowani są głównie jednak we Francji.
No tak, to tutaj od wielu lat wiemy o tym, że większa część z tych ochotników nie wyjechała z terenu Polski, chociaż tutaj tak naprawdę patrząc przez pryzmat literatury, to w czasie naszej konferencji też wielokrotnie podkreślaliśmy fakt tego, że nie wiemy tak do końca, ilu tych ochotników było z Polski, bo mówimy o tej magicznej liczbie 5000, która tak naprawdę wzięła się z jednego z numerów pisma Dąbrowszczak, gdzie wspomniano o tym, że w Hiszpanii już mamy 5000 Polaków. Natomiast patrząc przez pryzmat materiałów moskiewskich, które zachowały się w archiwach Kominternu. Tam na listach, które zostały sporządzone bezpośrednio po wojnie w 1940 roku, mamy 3805 nazwisk. Na kolejnej liście, która została sporządzona nieco później, jest tych nazwisk jedynie o 50 więcej. Więc tak naprawdę ja bym skłaniał się ku temu, że tych ochotników z Polski
było mniej niż 4000.
Było około 4000. I tutaj, chociaż to też wiąże się, przyjęcie tej liczby mniejsze niż do tej pory, wiąże się też z tym, że nie jesteśmy w 100% pewni, ilu z nich zginęło w czasie wojny w Hiszpanii.
To prawda, ale też i z drugiej strony ich status jest też nieokreślony. Być może część z nich była na pewno obywatelami już na przykład Francji czy Belgii.
Nawet nie tyle, że obywatelami, natomiast musimy spojrzeć też na to, że w innych brygadach międzynarodowych, wśród innych narodowości znajdowali się Polacy. W brygadzie austriackiej znalazło się bodajże 8 Polaków, o ile dobrze pamiętam z tego, co mówił dr Libera, więc tutaj temat jest na pewno zdecydowanie bardziej skomplikowany. Natomiast wracając może do tego, skąd oni przyjechali. Tutaj tak naprawdę około 80% z tych ochotników to byli ludzie, którzy przyjechali z terenów Europy Zachodniej. Przede wszystkim Francji, Belgii, ale nie tylko, bo była też bardzo silna reprezentacja z Argentyny, która była kreowana tam przez miejscową partię komunistyczną. Ci ludzie byli werbowani nie tylko jako członkowie Komunistycznej Partii Francji, bo wielu z nich należało do Komunistycznej Partii Francji, ale oczywiście nie wszyscy, tak? No tutaj nie możemy tego typu ogólnie stosować. Dużą rolę odegrały jednak właśnie te związki zawodowe. Oni jako pracownicy przede wszystkim kopalni czy przemysłu ciężkiego byli indoktrynowani przez związki zawodowe, które miały niebagatelny wpływ na werbowanie ludzi do brygad międzynarodowych i które też kreowały całą tą akcją właśnie werbunkową do brygad i organizowaniem ochotników do brygad międzynarodowych i późniejszego rozwoju polskiej brygady. Natomiast patrząc na to, kto przyjeżdżał z terenu Polski, to tutaj mamy przede wszystkim tę czołówkę Komunistycznej Partii Polski, która została tam skierowana do kierowania tymi brygadami. Jeśli spojrzymy na dowódców brygad, na dowódców 13 brygady, to przecież to byli starzy KPP-owcy, którzy byli już doświadczeni. Chociaż też mamy osoby, które wyjeżdżały do Hiszpanii z różnych pobudek. Jeśli przeanalizujemy ich życiorysy, patrząc pod kątem tego, co robili po wojnie, gdzie część z nich na przykład trafiła do aparatu bezpieczeństwa czy aparatu władzy, a przed wojną nie byli oni powiązani z ruchem komunistycznym. Jeden z szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, może trochę wybiegając w przyszłość, Józef Mrozek w Gdańsku był szefem Urzędu Bezpieczeństwa. On przed wojną nie był członkiem Partii Komunistycznej, był studentem tak naprawdę.
Czyli mówiąc najkrócej, jest to raczej tak, że to udział w brygadach międzynarodowych wpływał na ich późniejsze losy, bardziej niż fakt, że jakieś wcześniejsze komunistyczne kontakty prowadziły ich do brygad międzynarodowych.
Na pewno ta część, która odpowiadała za werbunek i ta część, która odpowiada za dowództwo, to była część komunistyczna. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast oni dzięki temu, że mieli do dyspozycji komisarzy politycznych, mieli możliwości kreowania już tymi żołnierzami, którzy trafili do brygad międzynarodowych i mieli też wpływ na ich życie, można tak w ten sposób powiedzieć.
No to zaczęliśmy kolejny wątek. Znaczy, na ile to było tak, że brygady międzynarodowe były taką przestrzenią indoktrynacji przez Komintern i Partię Komunistyczną tych, którzy się tam już znaleźli, jakbyśmy to podkreślili, z różnych pobudek?
No tutaj wśród brygad międzynarodowych na wzór sowiecki działali komisarze polityczni, którzy byli jednoznacznie kierowani przez kierownictwo brygad międzynarodowych, tak, które, jak już mówiłem, wywodziło się bezpośrednio z Kominternu. To mówiąc o tym, jak wyglądała indoktrynacja żołnierzy brygad międzynarodowych, bardzo dobrym przykładem na to, aby zobaczyć, jak to wyglądało, jest prasa, która ukazywała się w brygadach międzynarodowych. Można powiedzieć o tym sztandarowym Dąbrowszczaku, czyli piśmie, które ukazywało się w roku 1937, ale też późniejszym Ochotniku Wolności, który był wydawany w roku 1938, czy też całej masie gazetek frontowych, różnych czasopism, które ukazywały się nie tylko w 13 Brygadzie, jako tej sztandarowej, największej, ale też w innych oddziałach, w których walczyli Polacy, a ich było naprawdę, naprawdę bardzo sporo. Patrząc przez pryzmat tej prasy, to oprócz tego, że były tam oczywiście informacje praktyczne dla żołnierzy, jak chociażby informacja o tym, w jaki sposób posługiwać się granatami, czy w jaki sposób zabezpieczać rany, co jest oczywiste dla żołnierza, żeby tego typu informacje posiadać, to tam jest jednolita linia stalinowskiej propagandy, która wprost przedstawia II Rzeczpospolitą jako kraj faszystowski. Związek Sowiecki, który pojawia się na łamach chociażby Dąbrowszczaka, jest przedstawiany jako kraj mlekiem i miodem płynący. Jest taki numer Dąbrowszczaka z listopada 1937 roku, który mówi o tym, że Polakom w Związku Sowieckim żyje się bardzo dobrze. A spójrzmy teraz na to przez inny pryzmat. W tym czasie trwa już operacja antypolska, gdzie tysiące Polaków są mordowane tylko dlatego, że byli Polakami. O tym już nikt nie wspomina. Więc tutaj ta linia polityczna komisarzy i linia indoktrynacji jest jednolita. Natomiast część żołnierzy brygad międzynarodowych zapewne się z tym nie zgadzała. W trakcie dyskusji na konferencji pojawił się wątek, który moim zdaniem jest bardzo ważny, a którego do tej pory nie udało się tak naprawdę chyba nikomu określić. Kwestia tego, ilu tak naprawdę z żołnierzy brygad międzynarodowych zginęło w walce, a ilu z nich zostało zamordowanych przez komisarzy politycznych, chociażby w ramach tej właśnie operacji antypolskiej, bo spójrzmy na to, że ci działacze KPP, o których już mówiliśmy, oni zostali wysłani do Hiszpanii, ale oni tam też w ramach tych walk frakcyjnych i w ramach obsesji Stalina na punkcie likwidacji Komunistycznej Partii Polskiej, oni tam byli likwidowani.
No to prawda i ja właśnie ten wątek chętnie bym poruszył w drugiej części naszego programu. Przypominam, że dr Daniel Czerwiński jest moim rozmówcą. Rozmawiamy o Dąbrowszczakach i pewnie też trochę jeszcze wciąż o wojnie domowej w Hiszpanii. Za chwilę też o Dąbrowszczakach, ale też i myślę, że znacznie więcej o PRL-u w drugiej części naszego programu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sulesiński, przypominam, że moim gościem jest dzisiaj dr Daniel Czerwiński. Rozmawiamy na temat Dąbrowszczaków. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że jest pewnym paradoksem, że na czas wojny domowej w Hiszpanii i na czas tej próby eksportu sowieckiej ideologii w stalinowskiej odmianie do Hiszpanii, ale też i do innych krajów za sprawą brygad międzynarodowych, nakłada się czas wielkiej czystki. To mówiliśmy o operacji polskiej, gdy tymczasem, no ja bym jednak używał terminu wielka czystka, bo to pokazuje też to, że mamy do czynienia z przedziwną zupełnie sytuacją, w której dla bardzo wielu osób udział w wojnie w Hiszpanii po stronie republikanów i nawet udział w działaniach Kominternu tam jest po powrocie na przykład do Związku Sowieckiego raczej argumentem na rzecz jego stracenia niż na rzecz jego awansu. Ale to jest jakby dodatkowy wątek, który trochę utrudnia nam pewnie to, żebyśmy tak jednoznacznie potrafili ocenić, co tak naprawdę znaczył udział w brygadach międzynarodowych na przykład dla tych Polaków, którzy tam się znaleźli.
Większość z tych, która przeżyła wielką czystkę, zachowała się w więzieniach, ale też wielu z nich dzięki temu, że była w Hiszpanii, miała okazję przeżyć. Nie zostali oni odwołani do Moskwy, jak chociażby sztandarowy przykład Gustawa Ewala, który będąc najważniejszym przedstawicielem KPP w Hiszpanii, ten, który słynny sztandar z 1937 roku, który został nadany Dąbrowszczakom, był przecież nadawany z jego udziałem, tak? A on został potem odwołany do Moskwy i zlikwidowany. Główny, cała czołówka KPP w momencie, kiedy została odwołana do Moskwy, została zlikwidowana przez Stalina w ramach...
Znacznie większe szanse przetrwania mieli ci Dąbrowszczacy, którzy trafili do obozów we Francji.
Tak, jeśli przetrwali oni wojnę domową, następnie trafili oni do obozów internowania, czy różnie ich, właściwie to różnie ich losy potoczyły, tak, bo obozy internowania we Francji to była jedynie jedna z możliwości tego, w jaki sposób przetrwać.
To prawda, czasami zresztą z tych obozów internowania trafiali oni w roku 39 i 40 do polskich sił zbrojnych na zachodzie, czasami do Legii Cudzoziemskiej, a czasami po prostu rozpraszali się po świecie.
Tak, jeśli zostali zwolnieni, to tak, tylko tutaj tak naprawdę musimy wrócić jeszcze do jednej kwestii. Żeby trafić do obozu internowania, musieli oni... Do obozów internowania tak naprawdę trafiła większość z tych, która przyjechała z terenu Polski. Ci, którzy przyjechali z terenu Francji, oni już częściowo nie mieli polskiego obywatelstwa, więc nie objęła ich ustawa o odebraniu obywatelstwa dla tych, którzy walczyli w Hiszpanii.
Czyli wracali do Francji po prostu jako do swojej ojczyzny.
Tak, i potem wielu z nich trafiło do armii francuskiej, czy ewentualnie, jeśli nie zostali oni zwerbowani do armii francuskiej, to czasami trafiali oni też do armii, tworzącej się armii polskiej generała Sikorskiego. Mówimy, bardzo często podkreślamy to, że wśród Dąbrowszczaków byli ci, którzy potem walczyli pod Narwikiem. No byli, oczywiście, że tak. Tego faktu nie da się...
Uchodzili zresztą za wyjątkowo sprawnych żołnierzy.
Tak, we wspomnieniach tego typu informacje się pojawiają.
Dobra, ja pamiętam wspomnienia pułkownika Deca, który właśnie chwalił żołnierzy Dąbrowszczaków jako tych wyjątkowo sprawnych i zahartowanych w bojach.
Tak, no on akurat w ten sposób o tym pisał, natomiast my do końca nie wiemy, ilu ich tak naprawdę było, bo wszyscy mówią o tym mitycznej liczbie 100, natomiast ja jeszcze nie natrafiłem na pełną informację o tym, ilu ich tak naprawdę było. Natomiast jest to jedno z zadań badawczych, które mam nadzieję, może nie tyle, że sam podjąć, natomiast chciałbym ten temat poruszyć w przygotowywanym specjalnej publikacji pokonferencyjnej i tak naprawdę podjąłem już pierwsze próby uzyskania autora, który chciałby się tym tematem bliżej zająć.
No tutaj żeśmy zaczęli właściwie trochę zresztą chaotycznie, wydaje mi się, ten wątek tych losów po. Znaczy trzeba podkreślić dla tych wszystkich, którzy mniej znają historię wojny domowej w Hiszpanii, że następuje taka faza wojny w Hiszpanii, której jednym z elementów jest decyzja rządu republikańskiego o rezygnacji z udziału obcokrajowców w wojnie i wydaleniu żołnierzy brygad międzynarodowych. Czyli ta końcowa faza wojny odbywa się już bez brygad międzynarodowych.
No nie do końca, bo brygady międzynarodowe zostały rozwiązane pod koniec 1938 roku, natomiast w związku z rozwojem działań wojennych część z tych Polaków, którzy byli w brygadach międzynarodowych, wraca na front i oni stanowią osłonę dla ewakuacji żołnierzy brygad międzynarodowych, żołnierzy republikańskich, którzy kierują się na teren Francji i to oni stanowią główny trzon tych, którzy potem znajdują się w obozach internowania na południu Francji, a później po wejściu Niemiec na teren południowej Francji przeniesieni zostają do Afryki Północnej, gdzie część z nich przebywa aż do 1943 roku.
No dobrze, no to właśnie to jest ten rzecz, którą powinniśmy widzom powiedzieć. Mamy też tę historię, którą zaczęliśmy opowiadać o tych, którzy zostają przywołani do Związku Sowieckiego. Czy można powiedzieć, jaki procent spośród nich ginie, a jaki procent pozostaje wiernymi komunistami w aparacie kominternu w Rosji?
Myślę, że tutaj ciężko w tej chwili podać twarde dane, jeśli chodzi o tego typu statystyki, bo to wymaga szerszych badań i przede wszystkim głębszego wykorzystania tych materiałów, które są w tej chwili już dosyć dobrze udostępniane przez archiwa moskiewskie, przez tych materiałów kominternowskich. A myślę też, że wymaga to głębszej kwerendy w Moskwie, w materiałach kominternu, bo te materiały mimo wszystko są coraz to lepiej dostępne i ich konfrontacja z tym, co już wiemy, z tymi materiałami, które posiadamy w archiwach polskich, ale też w archiwach zagranicznych, bo tak naprawdę zajmując się tematem Domoszczaków należy wykorzystywać archiwa hiszpańskie, francuskie, bo tam mamy masę informacji. Niewątpliwie bez materiałów z Moskwy badanie tematu Domoszczaków chyba mija się z celem w tej chwili już tak naprawdę. I to wszystko należy konfrontować i myślę, że stawianie tutaj twardych wniosków odnośnie tego, jaka liczba została zamordowana, jaka liczba przeżyła i faktycznie nadal tworzyła tę elitę komunistyczną, no na razie jeszcze chyba jest trochę...
To przenieśmy się jeszcze na chwilę do Francji. Jaka część spośród tych, którzy wróciła do Francji, która na przykład była francuskimi czy belgijskimi obywatelami, staje się potem jakby częścią tego z kolei, tej historii komunistycznej Partii Francji, oporu w czasie II wojny światowej, tego komunistycznego? I mówiąc najkrócej, jaka część spośród nich w związku z tym odgrywa rolę w tym komunistycznej historii II wojny światowej we Francji?
Do komunistycznej partyzantki francuskiej trafiła całkiem spora grupa domboszczaków. Wielu z tych, którzy pełnili kierownicze stanowiska w partyzantce francuskiej działającej przy Komunistycznej Partii Francji, to byli żołnierze brygad międzynarodowych. Tutaj w tej chwili nie podam panu niestety dokładnych danych odnośnie tego, ilu ich było, natomiast myślę, że też część z tych, którzy trafili później na teren Wybrzeża Gdańskiego, jak chociażby jeden z funkcjonariuszy gdańskiego UB, Seweryn Michalak, to byli ludzie, którzy byli bardzo ściśle związani z Komunistyczną Partią Francji i Komunistyczną Partyzantką w tamtym okresie i pełnili też funkcje dowódcze.
No dobrze, to w takim razie już teraz popatrzmy na to z perspektywy powojennej. Jest rok 44, do Polski wkracza Armia Czerwona, zaczyna budować, no trochę wcześniej zresztą już go zaczyna budować, ale buduje ten swój aparat nowego państwa na bardzo różnych szczeblach, od polityki, przez wojsko, po aparat bezpieczeństwa. I na ile życiorys dąbrowszczacki jest ważny w kreowaniu tych nowych karier?
Jeśli chodzi już o okres tej Polski Ludowej, to tutaj tak naprawdę podejście do Dąbrowszczaków mocno ewoluowało, ale to myślę o tym będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Natomiast w pierwszym okresie niewątpliwie Dąbrowszczacy byli bardzo ważnym ogniwem tworzenia się aparatu bezpieczeństwa, aparatu władzy w ogóle, bo spójrzmy teraz na już na to, o czym mówiliśmy. Część, znaczna część komunistów z tych kadr jeszcze pochodzących z II RP została wyeliminowana przez samego Stalina, więc ci, którzy przeżyli w więzieniach, albo ci, którzy przeżyli w Hiszpanii, stanowili bardzo wartościową grupę dla komunistów, którzy instalowali władzę w Nowej Polsce. A jeśli chodzi o Dąbrowszczaków, to oni byli też o tyle wartościowi, że oni mieli już doświadczenie bojowe z czasów Hiszpanii, co przydawało się chociażby przy walkach z polskim podziemiem niepodległościowym. Jeśli spojrzymy na polski samodzielny batalion specjalny dowodzony przez Henryka Toruńczyka, przecież on był wykorzystywany jako zalążek wojsk wewnętrznych, które miały przede wszystkim zwalczać podziemie niepodległościowe.
No tak, ale tutaj już mamy po pierwsze na się kolejny życiorys. Toruńczyk jest osobą, która pokazuje charakterystyczny jakby rys tej kariery, czyli Hiszpania, oddziały specjalne no, przyszłego Ludowego Wojska Polskiego?
On może być wykorzystywany jako jeden z tych właśnie przykładów na to, w jaki sposób kariera Dąbrowszczaka się rozwijała. Jako jeden z kilku różnych przykładów, tak, bo ciężko powiedzieć, że wszyscy działali według jego schematu, tak, i ten jego schemat jest jakiś uniwersalny. Natomiast on po wojnie domowej trafił do obozu, tak, potem trafił na teren Związku Sowieckiego, stamtąd przyszedł z armią ze wschodu, trafił do organów bezpieczeństwa, był organizatorem właśnie tych wojsk wewnętrznych. W późniejszym okresie już po 1945 roku nadal pełnił ważne funkcje, początkowo w aparacie bezpieczeństwa, później w aparacie władzy. Ale tak naprawdę nie tylko ten schemat miał zastosowanie w przypadku Dąbrowszczaków. Wielu Dąbrowszczaków trafiło na teren Polski z Europy Zachodniej. Oni nie mieli okazji, aby trafić na teren Związku Sowieckiego, gdyż już wcześniej zostali zwolnieni z obozów lub po prostu do tych obozów nie trafili. Oni potem wracali na teren Polski jako emigranci. To jest też bardzo znacząca grupa osób, które trafiły w roku 1945, czy nawet w roku 1946, jako emigranci z Francji, czy z Belgii na teren Polski. I dopiero wtedy oni zaczęli instalować się w różnych miejscach tak naprawdę.
Bo... No tak, ale czy to było trochę tak, że oni przyjeżdżali po prostu stamtąd wezwani przez komunistyczną partię Francji, żeby wyjeżdżali z Francji do tej już komunistycznej Polski? Czy też była to sytuacja taka, w której to oni jednak sami podejmowali decyzję o powrocie, ale jak już przyjeżdżali do Polski, to pisali ten swój pierwszy życiorys, pisali tam, że są, nie wiem, właśnie komunistami, że byli w Hiszpanii i jak ktoś zobaczył coś takiego, to było wskazanie, że jest to osoba swoja, czy też osoba, którą można stawiać, budując jakąś jej karierę tu w Polsce?
Poniekąd tak, ale tutaj bardzo ważną rolę odgrywały organizacje quasi-kombatanckie tak naprawdę, które działały też we Francji. Już we Francji tworzyła się sekcja Dąbrowszczaków, mówiąc bardzo ogólnie, która grupowała byłych ochotników brygad międzynarodowych walczących w oddziałach polskich. I to ona tak naprawdę kreowała część osób na teren Polski, gdzie z kolei od 1945 roku, od końca roku 1945, działała organizacja, która nazywała się w skrócie Związkiem Dąbrowszczaków. To była organizacja kreowana na początku przez Karola Świerczewskiego, czyli legendę tak naprawdę, brygad międzynarodowy generała Waltera, legendarnego dowódcę, która oprócz tego, że zajmowała się sprawami czysto socjalnymi, pomaganiem właśnie w znajdowaniu pracy, ale też powoli budowała ten mit Dąbrowszczaków, legendę Dąbrowszczaków i starała się w ten sposób kreować legendę bojowników o wolność. Ale wracając do tego, do kwestii tej właśnie czysto technicznej, właśnie takiej czysto życiowej, bytowej, wracając do Polski, oni bardzo często byli kierowani czy to do Związku Dąbrowszczaków, czy potem do organów partyjnych i w aktach części z tych osób, bo to nie tylko ci, którzy trafili do aparatu bezpieczeństwa, oczywiście mają te akta dosyć obszerne, tak? Bo siłą rzeczy w związku z tym, że było to Było to wymogiem służby w organach władzy, w organie bezpieczeństwa. Natomiast mamy też materiały, które zachowały się właśnie w Związku Dąbrowszczaków. To są teczki osobowe członków Związku Dąbrowszczaków znajdujące się w Archiwum Maknowych w Warszawie. I tam również możemy odnaleźć informacje o tym, że byli oni kierowani do konkretnych jednostek, czy do konkretnych branż przemysłu, czy organów władzy. Wielokrotnie mamy tam po prostu skierowanie, że to jest towarzysz, który wrócił z Francji, były Dąbrowszczak, uczestnik walki z faszyzmem. Prosimy o znalezienie dla niego odpowiedniej funkcji.
Mówimy o tej historii ludzkiej, ale no też mówmy o propagandzie. Po roku 1944 Dąbrowszczacy stają się elementem etosu polskich komunistów. Polska Partia Robotnicza, PZPR, potem czyni z Dąbrowszczaków jakiś ważny element swojej propagandy. Jeśli dziś dyskutujemy o ulicach Dąbrowszczaków, czy o różnych miejscach i nazwach związanych z Dąbrowszczakami, to z całą pewnością była to pewna decyzja, którą w którymś momencie podjęto.
No, w pierwszym okresie powojennym niewątpliwie ten etos Dąbrowszczaków i ta cała legenda walki w Hiszpanii była bardzo, bardzo ważna, tak? A zwłaszcza po śmierci generała Świerczewskiego starano się ten mit jeszcze bardziej budować. Później, w okresie, kiedy Stalin, tak, polscy komuniści walczyli z wrogiem wewnętrznym, z Gomułką, z część Dąbrowszczaków miała duże problemy, bo oni...
No wtedy... właśnie, tutaj też chciałem spytać, na ile to jest tak, że obóz Dąbrowszczaków sytuował się w tym sporze wewnętrznym stanowiącym o na przykład latach 44-56 po jakiejś stronie? Czy my możemy powiedzieć, że Dąbrowszczacy opowiedzieli się, nie wiem, po stronie Bieruta, czy po stronie Gomułki, mówiąc bardzo umownie?
Myślę, że tutaj takie uogólnienia
są niemożliwe.
Chyba są zbyt daleko by były posunięte. Dąbrowszczacy niewątpliwie w okresie, kiedy obóz władzy walczył z wrogiem wewnętrznym, z Gomułką, byli na złej pozycji. To trzeba jasno przyznać. Czy zarówno Wacław Komar, czy inni ludzie, którzy byli w wygadach międzynarodowych, byli w tym momencie aresztowani, byli oni przesłuchiwani. Jako ci, którzy można tak powiedzieć, że widzieli Zachód i znali oni też inne realia niż te, które obowiązywały w ówczesnej Polsce, co mogło stanowić zagrożenie dla władzy.
Natomiast... No jest taka scena w Człowieku z Marmuru, którą ja zapamiętałem, kiedy to przyjaciel Birkuta, były właśnie Dąbrowszczak, zostaje aresztowany i Birkutowi tłumaczą, no wiecie, tam w tej Hiszpanii to tam te różne wywiady werbowały. Rozumiem, że to było taki element w tej polskiej czystce lat 50., który odgrywał pewną rolę.
Tak, no to właśnie to podejrzenie o to, że oni mogli być agentami obcych wywiadów, niewątpliwie było ważnym czynnikiem w walce z ich etosem i w ogóle walce z wrogiem wewnętrznym, ale chociażby to, oni też to potrafili wykorzystać. Spójrzmy na przykład na Wacława Komara. On w śledztwie potrafił przyznać się do wszystkiego i oskarżyć o współpracę z obcym wywiadem znaczną część kierownictwa ówczesnego PPR-u, czy nawet PZPR-u, więc to też było dość...
No chyba, że przyjąć taką wersję, że to świadczyło o sile jego charakteru i chęci, jakby to powiedzieć, skompromitowania śledczych.
Komar był na pewno komunistą z przekonania, tak? Więc tutaj zarówno jego siła wynikająca z tego, że był on ideowym komunistą, ale też i doświadczonym partyjniakiem i miał do czynienia z różnymi organami bezpieczeństwa w różnych krajach. No przecież on był poszukiwany przez służby II RP za liczne zabójstwa, tak? To przecież dlatego uciekał. Potem był szkolony w Moskwie, więc to nie był człowiek z przypadku, tak? To on miał jednak mimo wszystko doświadczenie i też w okresie tych walk wewnętrznych w PZPR-ze może potrafił to wykorzystać, bo rzucając podejrzenia na wszystkich kierownictwa, czy na wiele, wiele osób spośród swojego kręgu, wiedział o tym doskonale, że no, komuniści nie są w stanie aresztować i wyeliminować wszystkich.
No tutaj wracamy teraz do tego, co się dzieje już w roku 56. Czy to jest tak, że na przykład zaangażowanie Komara po stronie Gomułki i jego działania w momencie tego kryzysu 56 roku, no wręcz bym powiedział sowieckie, bo to trudno też nazwać. Czy to świadczy o jakimś charakterystycznym dla Dąbrowszczaków zachowaniu, czy to dotyczy konkretnie tej jednej osoby?
No tutaj trudno tak naprawdę mówić o tym, czy to jest... Czy to jest aż tak znaczące w kontekście wszystkich Donboszczaków? Na pewno to, ta droga, jaką przeszedł Koma i jego analogia do tego, co się stało z Gomułką, może być uznawana za to, że Donboszczacy stanowili siłę opozycyjną w roku 56. No ale później nadal oni w tej władzy brali udział i nadal pełnili oni aktywnie
funkcję. No, Władysław Gomułka nie był antykomunistą, wręcz przeciwnie, odnoszę takie wrażenie, że był to po prostu jakby inna nieco odmiana komunizmu i w związku z tym jego opór wobec no, ewentualnej interwencji sowieckiej w 56 roku raczej był elementem jakiejś rozgrywki wewnątrzpartyjnej. Tak to chyba bym na to patrzył. Nie zastanawiałbym się nad tym, czy to jest działanie pro czy antypolskie.
Czyli tutaj trudno byłoby mi podejrzewać Gomułkę o to, że chciałby on sprzeciwiać się woli Moskwy i podejmować jakąś otwartą walkę z...
To prawda, choć ten taka manifestacja oporu w 56 roku z udziałem generała Komara jest bardzo ważnym elementem mitu Gomułki 56 roku, to z całą pewnością jest bardzo
ważne. A to,
ważne.
Że Donboszczacy odegrali w tamtym okresie ważną rolę w przypadku Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest też elementem tego mitu Donboszczaków jako obrońców wartości.
No to dobrze, to w takim razie wróćmy do tego... No co jest jakby trochę powodem, dla którego o tym rozmawiamy, bo zaczęło się od ulicy i zmiany nazwy, a teraz tak naprawdę wciąż drążymy kwestię tego, czy jak myślimy, czy też mówimy Dąbrowszczacy, to powinniśmy przy tym stawiać znak plus, znak minus, czy duży znak zapytania. Czyli mówiąc najkrócej, jak patrzymy na te wszystkie życiorysy, na to wszystko, co zdarzyło się przed Hiszpanią i co zdarzyło się po Hiszpanii. To czy możemy w ogóle użyć jakiegoś takiego agregatu pojęciowego pod tytułem Dąbrowszczacy i spróbować go jakoś ocenić w tej no, polskiej kategorii myślenia o tym?
Ja już kiedyś mówiłem, że Dąbrowszczacy i ogólnie kwestia udziału Polaków w wojnie domowej nie może być traktowana w czarno-białych barwach. Tutaj na pewno ciężko stosować bardzo daleko idące uogólnienie. Natomiast mimo tego, że wśród Dąbrowszczaków znaleźli się ludzie, którzy trafili tam z pobudek ideowych. Ludzie, którzy rzeczywiście odegrali w późniejszym okresie bardzo pozytywną rolę i piękną kartę, zapisali się piękną kartą w polskiej historii, czy to walcząc pod Narwikiem, czy też jak w przypadku jednego z byłych żołnierzy brygad międzynarodowych, który został cichociemnym. To jest też bardzo ciekawą historią. Natomiast moim zdaniem przez to, w jaki sposób te brygady międzynarodowe funkcjonowały, w jakich realiach funkcjonowały, no przecież to nie można mówić o tym, że będąc w Hiszpanii, brygady międzynarodowe nie wiedziały, co tam się dzieje, nie widziały tych wszystkich zbrodni, które miały miejsce w Hiszpanii. I nawet jeśli my w tej chwili nie mamy twardych dowodów na to, że polscy ochotnicy dopuszczali się zbrodni w okresie hiszpańskiej wojny domowej, to mimo wszystko oni funkcjonowali w tych realiach i ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, że nie wiedzieli, co tam się dzieje. A w późniejszym okresie oni nie protestowali przeciwko tworzeniu się władzy ludowej, brali w tym aktywny udział. Nie tylko trafiali do aparatu władzy, czy do aparatu bezpieczeństwa. Ja w tej chwili prowadzę nad tym szersze badania, jeśli chodzi o aparat bezpieczeństwa. I udało mi się jak do tej pory zidentyfikować 247, którzy trafili do aparatu bezpieczeństwa
Polski ludowej. Jeśli patrzysz na 4000 i zakładając, że duża część spośród nich zginęła, to 250 osób w aparacie bezpieczeństwa to bardzo dużo.
To ale jeszcze bardziej tak naprawdę ta liczba będzie mówiła więcej, jeśli spojrzymy na to, ilu z nich tak naprawdę po wojnie działało na terenie Polski. Bo Związek Dąbrowszczaków, w tej chwili jego ewidencja to około 1200 teczek osobowych, więc zakładamy, że w Związku Dąbrowszczaków tyle osób się pojawiło. Czy wszyscy Dąbrowszczacy do niego należeli? Może nie. Ja nie jestem w stanie tutaj stawiać jakichś jednoznacznych tez, czy wszyscy Dąbrowszczacy należeli do Związku Dąbrowszczaków. Dzięki Związkowi Dąbrowszczaków mieli na pewno dużo łatwiej, trafiając na teren Nowej Polski, bo to nie tylko były przywileje socjalne czy pomoc w znalezieniu pracy, ale też taka opieka ideowa i opieka organizacyjna na nad ich życiem. Natomiast no, nie, ja nie wykluczam, że funkcjonowali dąbrowszczacy, którzy do tego związku po wojnie nie należeli. Natomiast wracając do tego clue tak naprawdę kwestii dąbrowszczaków. Mimo tego, że wśród dąbrowszczaków znajdowały się dobre jednostki, przecież nikim nie broni tego, aby czcić właśnie tych dobrych ludzi, to ja myślę, że jako całość Brygady Międzynarodowe, a wśród nich 13. Brygada imienia Dąbrowskiego, nie powinna być jednak mimo wszystko patronem ulicy już w wolnej Polsce, bo jesteśmy w stanie sobie znaleźć jednak mimo wszystko bardziej godnych patronów.
No to jest odpowiedź na pytanie, którego starałem się nie zadać w dzisiejszym programie. No ale jakby to powiedzieć, jeśli padło, to ja się bardzo cieszę. Cały czas mam nadzieję, że ta nasza dyskusja na temat nazw ulic raczej posłuży tego, żebyśmy znali polską, ale też i myślę światową historię lepiej. I to jest, wydaje mi się, ten dobry pretekst i dobry wniosek wynikający z tego tematu. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Doktor Daniel Czerwiński był moim rozmówcą. Jeszcze raz bardzo dziękuję
za kolejny.
Co za historia w Radiu Gdańsk.